Studio Wschodnie.
Jest 13,5 minuty po godzinie 14. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie, a dziś jest z nami profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii i Polityki Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry.
No właśnie, trudno chyba powiedzieć, że on jest dobry, więc pozwólcie państwo, że ograniczę się do takiego staropolskiego wite.
No tak, te ostatnie dni, kilkanaście ostatnich dni jest rzeczywiście trudne, bez wątpienia dla wszystkich, najtrudniejsze dla Ukraińców. Dziś 18 dzień wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie właśnie. Ostrzeliwane są kolejne miasta także na zachodzie kraju. Te ostatnie doniesienia, które mówiły o atakach na Łódzk, Iwano-Frankiwsk. No dziś zaatakowany poligon w Jaworowie pod Lwowem, 20 km od polskiej granicy. Więc na początek chciałbym zadać pytanie, które właściwie można powiedzieć jest najprostsze, ale myślę, że te wyjaśnienia najprostsze są czasem najlepsze. W jakim punkcie, panie profesorze, jesteśmy tej inwazji rosyjskiej jesteśmy dziś?
No nie znamy tak naprawdę planów rosyjskich, jak to sobie strona rosyjska wyobrażała.
No bo dywabacje. Wiemy, że ten Blitzkrieg nie wyszedł.
Tak, ale to myślę, że Blitzkrieg to jest takie chwytliwe, medialne określenie, ale mówimy tutaj o państwie, które ma ponad 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkane przez 30 parę milionów ludzi, to o Blitzkriegu nie można było mówić. Może o jakiejś formie wpływu i takiego scenariusza, który dawałby Rosji przewagę, nie wiem, utworzenie jakiegoś quasi rządu, coś takiego, ale to się oczywiście nie udało. No jesteśmy w sytuacji, no trudno to powiedzieć, ale jednak powolnego, ale realizowania tego planu rosyjskiego. Jakakolwiek analiza mapy przede wszystkim zasięgu wojsk rosyjskich pokazuje, że te kleszcze, które się zacisnęły z trzech stron od północy, wschodu i od południa, one niestety się powoli, ale skutecznie zamykają. I to jest w tym najgorsze, że...
Chociaż jak posłuchamy tych doniesień, choćby ze strony ukraińskiej i także w wielu mediów polskich czy zachodnich, które tak entuzjastycznie opisują to, co się dzieje na Ukrainie, wpisują się w ten taki optymistyczny scenariusz, że Ukraina tę batalię wygrywa dziś. Chociaż wywiad amerykański, można powiedzieć, tonuje nastroje, bo mówi, że te być może pierwotnie założone cele przez Rosję, czyli to szybkie przejęcie kontroli, nie okazało się skuteczne, ale jednak postępująca inwazja i no właśnie, patrząc na mapę, widać, że Rosja swoje cele chyba jednak realizuje.
No pamiętajmy, że tu mamy kilka wojen i tą podstawową, tą najgorszą jest ta wojna, która się rzeczywiście dzieje, w której giną ludzie, w której niszczony jest majątek narodowy, substancja, infrastruktura, ale mamy też wojnę w przestrzeni medialnej i ta wojna jest zupełnie inna. Tutaj wydaje się, że Ukraińcy ją wygrywają, dlatego że są sprawniejsi, a przede wszystkim, jak sami mówią, prawda jest po ich stronie. Z tym, że właśnie tutaj trudno oczekiwać naprawdę. Każdy stara się przedstawić siebie, swoje działania jak najlepiej i jakby nie czerpmy informacji, czy nie budujmy obrazu na podstawie tych informacji medialnych, bo one, jak każda informacja medialna, no powiedzmy sobie, nie do końca odpowiadają pewnej rzeczywistości. Niestety, ale wydaje się, że ten rosyjski walec, ta siła rosyjska, wbrew temu, co jest nam serwowane, że on jest na tyle skuteczny, że trudno tutaj będzie mówić o jakimś szybkim zakończeniu konfliktu, a już na pewno o militarnym zwycięstwie strony ukraińskiej. No tutaj bym raczej był bardzo sceptyczny.
Panie profesorze, to jeszcze wróćmy do tych właśnie informacji sprzed właściwie z ostatnich godzin, bo jak podawały także ukraińskie źródła, ale także media zachodnie, 35 5 osób zginęło, 134 zostało rannych w wyniku tego rosyjskiego ataku na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w obwodzie lwowskim. To jest informacja, którą przekazał szef władz obwodowych lwowskich, Maksym Kozycki. O czym to może świadczyć, ten atak? Wiemy też, że to jest miejsce, w którym także ćwiczyli pod kierownictwem instruktorów natowskich, instruktorów amerykańskich i kanadyjskich, żołnierze Wielonarodowej Brygady, która swoje dowództwo ma w Lublinie.
A to jest poligon w Jaworowie, to jest potężny poligon, to jest kilkadziesiąt wsi wysiedlonych swego czasu przez Sowietów, jeszcze w czasach sowieckich. To jest rzeczywiście miejsce, gdzie odbywały się już w czasach niepodległej Ukrainy potężne manewry, a jednocześnie jest to centrum, czy miejsce składowania, jak wyobrażamy sobie teraz, tych zasobów, które są z zachodu przesyłane przez Polskę i przez polską granicę i gdzieś muszą być składowane i tam dysponowane na front. Jest kilka przekazów. Pierwszy przekaz jest taki, możemy zrobić wszystko. Możemy zbombardować każdą miejscowość na terenie Ukrainy i nie tylko. I co nam zrobicie? To jest pierwszy podstawowy przekaz.
Na terenie Ukrainy i blisko granicy natowskiej.
Ależ oczywiście. No to jak ktoś by tak stanął przy granicy gdzieś tam we wysokości Budomierza i się wsłuchał, to spokojnie by usłyszał to, co się tam dzieje. To jest naprawdę bardzo blisko nas. To jest jakby pierwsze przekazanie, możemy wszystko i nic tam nie zrobicie. Drugi przekaz jest już bardziej konkretny. To znaczy możemy zniszczyć każdy sprzęt natowski, jaki się tutaj na Ukrainie pojawi i tak samo, co nam zrobicie.
Czyli próba zniszczenia tego łańcucha dostaw,
Tak.
No
to jest główna, wydaje się, to jest główna nitka, z której idzie zaopatrzenie z Polski na Ukrainę i to jest taki pierwszy punkt, który może gromadzić tego typu zaopatrzenie, może gromadzić też ludzi, którzy za to zaopatrzenie odpowiadają. No to jest jasny przekaz. Możemy wszystko i będziemy niszczyli wszystko, a wy nam nic nie zrobicie.
To jest atak na poligon, ale tak jak powiedziałem na początku, także ataki na Łódzk, również blisko polskiej granicy. Zresztą też mieliśmy wcześniej też podobne ataki, także śmiertelne przy granicy z Polską. Polskie służby niespecjalnie, przynajmniej na tę chwilę, odnoszą się do tych ataków.
A cóż można tutaj powiedzieć? Mieliśmy najbliższy atak, to jest na Włodzimierz Woński, gdzie bodajże 3 rakiety się roztrzaskały, wybuchły. No to już jest dosłownie parę kilometrów od naszej granicy. Biorąc pod uwagę to, że sprzęt rosyjski, jak się okazuje, ma dużą tolerancję na uderzenie, to znaczy jego precyzja nie jest taka, jak się komuś tam kiedyś może wydawało. To jest bardzo niebezpieczne, ale Rosjanie tutaj są, też mówię, jasny przekaz. My możemy wszystko, a wy tak naprawdę nie jesteście w stanie nam na nic odpowiedzieć.
Polska odpowiada, NATO jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Artykuł 5 jest gwarantem naszego bezpieczeństwa.
Tak. To odwołam się do tego, co już wszyscy wiemy, ale tak zdaje się, że ciągle o tym zapominamy. Podpisane w Budapeszcie w 1994 roku porozumienie gwarantujące Ukrainie stabilność granic na bazie postanowień KBWS z 1975 roku. No i właśnie widzimy, jak to jest wszystko realizowane. Prawda jest taka, i co pokazuje teraz armia ukraińska, społeczeństwo ukraińskie, że najpierw licz na siebie, dopiero później na kogoś, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie jesteś tego kogoś pewny. A tutaj ewidentnie widać, że NATO nie jest pewne. I ta afera z migami i ta cała sytuacja, która się później wytworzyła, pokazuje, że Rosja ma długie macki i ma ogromne zasoby po to, żeby osłabiać wszystkich, którzy mogliby potencjalnie sprzymierzyć się przeciwko niej, więc...
Z czego, panie profesorze, zatem wynika ta wstrzemięźliwość NATO, wstrzemięźliwość Zachodu, amerykańska także? Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apeluje właściwie od początku, a z każdym dniem coraz bardziej rozpaczliwie o zamknięcie nieba nad Ukrainą, o dostarczenie sprzętu, dostarczenie samolotów Ukrainie.
To jest szereg czynników, których nawet nie byłbym w stanie chyba teraz tak z pamięci wymienić. W każdym razie tu chodzi przede wszystkim o taką filozofię, którą z jednej strony ma Rosja, a w zasadzie Putin, jego otoczenie, dla którego obywatele Federacji Rosyjskiej są niczym, są takim nawozem historii, jak to kiedyś Lenin mówił, i dla niego poświęcenie, nie wiem, tam 100 tysięcy ludzi, to nic nie znaczy, to nic się nie stanie, on dalej będzie dzierżył władzę i dalej będzie miał poparcie społeczne, ogromne przecież ma to poparcie społeczne, więc jakby z tej filozofii wychodząc, no dla ludzi Zachodu jednak straty ludzkie są jednak znaczące i one są ważne, i tutaj pójście na konfrontację oznaczałoby wydanie się na to, co się będzie działo w przyszłych wyborach, mimo że NATO jest konstruktem militarnym, jest także konstruktem politycznym. To się wszystko przekłada na politykę wewnętrzną w Stanach, w Kanadzie, w państwach Zachodu, w państwach członkowskich NATO, więc tutaj musiałaby być jakaś wielka, wielka desperacja, przede wszystkim rzeczywiście jakiś nieumiejętny ruch Putina, który by wyzwolił w decydentach natowskich czy w decydentach politycznych na Zachodzie jakiś odruch sprzeciwu. Natomiast Putin jest mimo wszystko zbyt inteligentny, żeby mając świadomość tych wszystkich ograniczeń, przede wszystkim takich, powiedziałbym, politycznych, żeby taki ruch wykonać. Więc on będzie starał się wykorzystać słabość Zachodu w każdym momencie, w każdej chwili, i wykorzystuje to. I przede wszystkim wykorzystuje nie tylko samą słabość Zachodu, ale także ten system, który został stworzony jeszcze w latach 20. XX wieku, system zdobywania zaplecza pod postacią różnego rodzaju przyjaznych idiotów, czy ludzi, którzy wprost biorą rosyjskie, czy wtedy sowieckie pieniądze. I to są już całe dynastie ludzi, którzy żyją z tych pieniędzy płynących najpierw z Sojuza, a teraz z Rosji, i którzy tworzą przychylny klimat na takiej zasadzie, że owszem, wojna na Ukrainie straszna, ale, czy na przykład Rosja, no rzeczywiście jest to problem, ale, i to słowo ale tutaj nam mówi wszystko. Obserwujmy, patrzmy na media, zobaczmy, jak wielu ludzi dzisiaj robi takie rzeczy, których byśmy nie podejrzewali, że są w stanie to zrobić. Po prostu osłabiają jedność, spójność Zachodu, osłabiają morale Zachodu, osłabiają gospodarkę Zachodu. A to wszystko ma swoje źródło, a to źródło jest niestety w Moskwie.
Jeśli pan profesor mówi o tym ruchu ewentualnym, jakimś nieostrożnym, to ma pan na myśli ewentualne użycie broni chemicznej, broni jądrowej przez Rosję? O jej użyciu ewentualnym także mówi w wywiadzie dla BBC prezydent Andrzej Duda. No, służby amerykańskie, wywiad amerykański też ostrzega przed możliwością użycia przez Rosjan broni chemicznej.
Był już taki prezydent amerykański, który tam czerwone linie w Syrii stawiał, i co z tego? No i sobie tam stawiał te czerwone linie, i te czerwone linie pewnie gdzieś tam do dzisiaj istnieją, a Al-Assad zrobił swoje. Tak samo tutaj. No, obawiam się, że nie ma takiej zbrodni, której by Putin nie popełnił, a której pewnie ludzie na Zachodzie by nie usprawiedliwili w imię tam jakiegoś pseudowyższego dobra, więc tutaj niestety w tej materii optymistą nie jest.
To jeśli nie kroki militarne, to czy są w stanie zatrzymać Putina sankcje, które już można powiedzieć działają? Pytanie, czy są wystarczające do tego, żeby zmusić Putina do ustępstw?
No, ja powiem w ten sposób. Niektórzy z nas pamiętają 80. lata i sankcje, które Reagan wprowadził wobec Polski, i to się nie przełożyło w żaden sposób na sytuację naszą. Ludzie nie lubili Reagana i Stanów Zjednoczonych, a nie polskich komunistów, którzy te sankcje wywołali, ich działanie te sankcje wywołało. Więc tutaj podejrzewam, że te sankcje w którymś tam momencie osiągną taki punkt, gdzie społeczeństwo rosyjskie zwróci się nie przeciwko Putinowi, a przeciwko tym, którzy te sankcje nakładają, bo taka jest niestety prawda odnosząca się do wielkich zbiorowisk i tłumów ludzkich, więc tutaj sankcje, no tak, ale Putin jest...
Rosja przetrwa, gospodarka rosyjska przetrwa mimo tych sankcji, mamy zamkniętą giełdę rosyjską.
Przetrwa o tyle, że być może ludzie, na pewno ludzie stracą tam jakiś dostęp do, nie wiem, do mediów społecznościowych, dostęp do technologii, ale to mówimy tutaj o społeczności, znaczy Rosja ma jakby te dwa wymiary. Są oczywiście duże miasta, Moskwa i Petersburg, które w pełni były zanurzone w te technologie zachodnie, i tutaj rzeczywiście będzie problem. Natomiast ta rosyjska głubinka, to sobie ludzie będą żyli tak, jak żyli dotychczas i tyle. Jest ciekawa w ogóle rzecz. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę z tego, że ta pseudoelita rosyjska ukradła więcej pieniędzy i ma je na Zachodzie, w różnych tam offshore'ach i tak dalej, niż jest w Rosji. Proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie ukradli tak dużo pieniędzy, że mówię, no, że mają więcej pieniędzy poza rosyjską gospodarką, no
my często
niż w rosyjskiej gospodarce.
Zapominamy o tym, że de facto rosyjska gospodarka to nie jest jakiś wielki moloch. To...
Ale dlatego o tym mówię. I większość ludzi nie bierze udziału w tym, co nazywamy taką współczesną gospodarką, którą znamy my osobiście. To większość społeczeństwa rosyjskiego jest jakby poza tym. To jest nie ten poziom, nie ten level, więc tutaj nie spodziewajmy się, że coś się zmieni, że te sankcje naprawdę spowodują sytuację napięcia, jakiś przewrót polityczny.
Mają bardziej wymiar taki symboliczny.
Mają wymiar taki, powiedzmy sobie, solidarnościowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ruszą elity. Przecież to widać. Co z tego, że zabierzemy tam, ktoś zabierze jeden jacht, czy tam jedną willę, a ten człowiek ma 30 willi.
Chociaż już niektórzy na wizji w mediach, w telewizji rosyjskiej płaczą właśnie.
Nie, no tak. Dostępu do Instagrama to było... No.
Tak, ale także do ich nieruchomości gdzieś we Włoszech.
Tak. No mieli pecha, gdzieś źle zagrali, źle zainwestowali. No, w ogromnej większości ci ludzie sobie poradzą. Poza tym jest taka solidarność międzynarodówka bogaczy i bogacz bogaczowi naprawdę nie da zginąć. Więc tutaj nie miejmy żadnych złudzeń. Ci, którzy tym sankcjom mieli podlegać, nie odczuwa ich aż tak bardzo. Natomiast odczują je zwykli ludzie i mówię, ci ludzie z Moskwy, Petersburga, z tych miast, gdzie byli włączeni trochę w tę przestrzeń gospodarczą na wzór Zachodu, oni rzeczywiście to odczują. Natomiast reszta głubinka naprawdę radziła sobie bez tego dotychczas i poradzi sobie dalej. Nadzieja jest w tym, że ludzie Moskwy, Petersburga, mówimy tutaj o kilkunastu milionach ludzi, no może jeszcze dwóch, trzech miast rosyjskich większych, którzy rzeczywiście byli jakby częścią tej przestrzeni ekonomicznej Zachodu i to rzeczywiście w nich uderzy. Tutaj jest jakaś niewielka szansa, że dojdzie do jakiegoś buntu społecznego, ale wiemy, że Putin wprowadził karę 15 lat więzienia za kontestowanie rzeczywistości.
Sowieckich tak nie było.
No więc to jest ciekawe i teraz już takie moje pytanie do tych wszystkich obrońców praw człowieka. Jakoś nie widzę waszych tutaj reakcji, waszej reakcji na to drakońskie, straszne, barbarzyńskie prawo. Jakoś nie widać tego. Pokazuje to, że te wszystkie ruchy wolnościowe na Zachodzie to jest po prostu nieprawda, to jest ściema i to jest omamienie ludzi. Dlatego, że jak można skazać człowieka na 15 lat więzienia za to, że mówi prawdę, za to, że używa słowa wojna, nawet użycie słowa wojna na Ukrainie jest penalizowane. Gdzie jesteście, obrońcy praw człowieka?
To doprowadziło do tego, że nawet no, uznawana przecież za niezależną Nowaja Gazeta powstrzymuje się od informacji, które mogłyby narazić...
Ależ oczywiście, no, jeszcze na początku wojny tam było parę niezależnych...
A pan Muratow przecież laureatem Nagrody Nobla.
Tak, było parę niezależnych mediów, telewizja Doszty, o Moskwy i tego już nie ma. Zostało to spacyfikowane, zniszczone i to kolejny przyczynek do tego, że mówię, te ruchy wolnościowe rzekomo na Zachodzie, czy gdzieś tam to jest nieprawda, bo zniszczenie niezależnych mediów to jest Rosja. Jeżeli ktoś tutaj opowiada o putinizacji Polski czy Węgier, to powinien sobie wziąć młotek i to naprawdę
czyli
nie
jest. Czyli elita moskiewska, petersburska to jest ten kierunek, tylko może powstrzymać Putina?
Wydaje mi się, że ci ludzie rzeczywiście stracą i oni będą cierpieli.
Może
cierpieli.
Najbliższe otoczenie prezydenta.
A najbliższe otoczenie pana prezydenta Putina to są ludzie, którzy naprawdę są inteligentni i potrafią sobie poradzić w tej sytuacji, dlatego że oni mają przykłady wcześniejszych dyktatorów i tych wszystkich sankcji, które obejmowały różnych tam innych ludzi, jakoś sobie myślę poradzą. Natomiast mówię, tutaj ci ludzie środka, ci ludzie, którzy nie są tą wielką elitą finansową, ale jednocześnie nie są tym społeczeństwem z głubinki, to ci ludzie, rzeczywiście tych 15 milionów ludzi, no tu jest jakaś niewielka nadzieja, że coś się tutaj...
Tylko na razie, panie profesorze, o nich nie słychać. A jak słychać, to że z Petersburga do Finlandii uciekają.
Dlatego Putin wprowadził tak drakońskie prawo. Dlatego jest rozgwardia, która jest więcej rozgwardii niż wojska. Proszę sobie wyobrazić, że w Rosji jest więcej tych pretorianów Putina, tych SS-manów Putina niż wojska. I po to jest to drakońskie prawo, po to jest jego ta wielka gwardia, kilkuset tysięczna gwardia ludzi, którzy są mu oddani, bo wiedzą, że mogą stracić wszystko. I po to on to konstruował i dlatego ten obraz jest taki, jaki jest.
Dziś naszym gościem jest profesor Andrzej Gil z Katedry Teorii i Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do naszej rozmowy z panem profesorem wracamy w Studiu Wschodnim za kilka chwil.